Wspominam dawne dni, wspaniałe dzieła Twoje, czyny Twoich rąk. Wspominam, wyciągam ręce do Ciebie, dusza moja pragnie Cię, tak jak ziemia bezwodna. Żywczy deszcz, przyjdź, nawodnij suchą ziemię, Panie, przyjdź, jak ożywczy deszcz.
Przyjdź, Panie Jezu. Trwamy w rozważaniu pierwszej części katechizmu Kościoła katolickiego zatytułowanej Wyznanie wiary. Dział drugi, Wyznanie wiary chrześcijańskiej. Rozdział drugi, Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego. Artykuł drugi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Podpunkt czwarty, Pan. To 441 punkt w katechizmie Kościoła katolickiego i punkty kolejne. W Starym Testamencie tytuł Syna Bożego jest nadawany aniołom, ludowi wybranemu, dzieciom Izraela oraz jego królom. Oznacza on wówczas przybrane synostwo, które ustanawia między Bogiem i jego stworzeniem związki szczególnej bliskości. Gdy obecny król Mesjasz jest nazywany Synem Bożym, to zgodnie z dosłownym sensem tych tekstów nie oznacza to w sposób konieczny, że był on kimś więcej niż człowiekiem. Ci, którzy określili Jezusa jako Mesjasza Izraela, być może nie zamierzali przez to powiedzieć niczego więcej. Inaczej jest jednak w przypadku Piotra. Gdy wyznaje Jezusa jako Chrystusa, Syna Boga Żywego, ponieważ Jezus odpowiada mu uroczyście: nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie, jak czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza. Tak samo powie Paweł o swoim nawróceniu na drodze do Damaszku. Gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił poganom. To z kolei list do Galatów. Zaraz począłem głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. To z kolei Dzieje Apostolskie. Od początku będzie to centrum wiary apostolskiej, którą wyznał najpierw Piotr jako fundament Kościoła. Jeśli Piotr mógł rozpoznać transcendentalny charakter Bożego synostwa Jezusa, Mesjasza, to dlatego, że on wyraźnie je ukazał. Na pytanie oskarżycieli przed Sanhedrynem: więc ty jesteś Synem Bożym? Jezus odpowiedział: tak, jestem Nim. Już dużo wcześniej Jezus określił się jako Syn, który zna Ojca, który różni się od sług posłanych poprzednio przez Boga do Jego ludu i który przewyższa samych aniołów. Odróżnił swoje synostwo od synostwa swoich uczniów, nie mówiąc nigdy Ojcze nasz, z wyjątkiem sytuacji, gdy im polecił: wy zatem tak się módlcie, Ojcze nasz, jak czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza. Podkreślił także takie różnice: Ojciec mój i Ojciec wasz. Ewangelie przytaczają w dwóch uroczystych chwilach podczas chrztu i przemienienia Chrystusa głos Ojca, który określa Go jako swego Syna umiłowanego. Sam Jezus określa się jako jednorodzony Syn Boga, to z kolei z Ewangelii według świętego Jana. I przez ten tytuł potwierdza swoją wieczną preegzystencję. Domaga się on wiary w imię jednorodzonego Syna Bożego. To wyznanie chrześcijańskie pojawia się już w zawołaniu setnika wobec ukrzyżowanego Jezusa. Prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. Tylko w misterium paschalnym wierzący może nadać tytułowi Syn Boży pełne znaczenie. Po zmartwychwstaniu Chrystusa Jego Boże synostwo ukazuje się w mocy Jego uwielbionego człowieczeństwa. Jezus został ustanowiony według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym. Apostołowie mogli wyznać: oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. To pierwszy rozdział Ewangelii według świętego Jana. Pan. W greckim tłumaczeniu ksiąg Starego Testamentu niewypowiedziane imię, pod którym Bóg objawił się Mojżeszowi, Jahwe, zostało oddane przez Kyrios, Pan. Pan staje się od tej chwili powszechnym imieniem określającym boskość Boga Izraela. Nowy Testament posługuje się tytułem Pan w sensie ścisłym, tak w odniesieniu do Ojca, jak również, co jest nowością, w odniesieniu do Jezusa, uznanego w ten sposób za samego Boga. Sam Jezus przypisuje sobie w sposób ukryty ten tytuł, gdy dyskutuje z faryzeuszami o sensie psalmu 110, a także w sposób bezpośredni, gdy zwraca się do apostołów. W czasie całego życia publicznego Jezusa znaki Jego panowania nad naturą, nad chorobami, nad demonami, nad śmiercią i grzechem ukazywały Jego boską, najwyższą władzę. Bardzo często w Ewangeliach ludzie zwracają się do Jezusa, nazywając Go Panem. Tytuł ten świadczy o szacunku i zaufaniu tych, którzy zbliżają się do Jezusa oraz oczekują od Niego pomocy i uzdrowienia. Wypowiadany za natchnieniem Ducha Świętego, ten tytuł wyraża uznanie boskiego majestatu Jezusa. Spotkaniu z Jezusem zmartwychwstałym staje się spotkanie z Jezusa w spotkaniu z Jezusem zmartwychwstałym, przepraszam, staje się adoracją. Pan mój i Bóg mój. Przybiera wtedy znamie miłości i przywiązania, które pozostanie charakterystyczne dla tradycji chrześcijańskiej. To jest Pan. Przypisując Jezusowi boski tytuł Pana, pierwsze wyznania wiary Kościoła od początku stwierdzają, że moc, cześć i chwała należą do Boga, należne Bogu Ojcu przysługują także Jezusowi, ponieważ istnieje On w postaci Bożej i ponieważ Ojciec potwierdził to panowanie Jezusa, wskrzeszając Go z martwych i wywyższając Go w swojej chwale. Od początku historii chrześcijańskiej stwierdzenie panowania Jezusa nad światem i nad historią oznacza także uznanie, że człowiek nie może w sposób absolutny poddać swojej wolności osobistej żadnej władzy ziemskiej, ale wyłącznie Bogu Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi. Cezar nie jest Panem. Kościół wierzy, że klucz, centrum i cel całej historii ludzkiej znajduje się w jego Panu i Nauczycielu. To z kolei konstytucja Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II. Modlitwa chrześcijańska jest przeniknięta tytułem Pan. Czy to będzie zaproszenie do modlitwy, Pan z wami, czy jej zakończenie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, czy wreszcie pełne ufności i nadziei wołanie Maranata, Pan przychodzi. Pan przychodzi lub Maranata, przyjdź Panie. Amen, przyjdź Panie Jezu. Tak kończy się Apokalipsa. Według świętego Jana, ostatnia księga Nowego Testamentu, ostatnia księga Pisma Świętego. Tyle jeżeli chodzi o tekst katechizmu, za chwileczkę króciutki komentarz. Jednorodzony Syn Boży i Pan. Te dwa punkty, które dziś nam daje katechizm do rozważenia, pokazują nam po raz kolejny i przybliżają postać Jezusa. I niesamowicie ważne jest dla nas to, żebyśmy potrafili nad Jezusem się nieustannie zachwycać. To jest prawda, która nie może nam gdzieś umknąć i to nasze patrzenie na Jezusa nie może nam spowszednieć. Nie możemy się do niego przyzwyczaić. Dlatego też sięganie do treści katechizmu Kościoła katolickiego jest nam potrzebne po to, żeby tę naszą wiarę nieustannie rozbudzać, rozpalać, rozniecać. Bo my mamy generalnie dużo treści, jeżeli chodzi o treści naszej wiary. Sięgamy do katechizmu, albo słuchamy ten katechizm, karmimy się tym, co daje nam Kościół w słowie, które jest na codziennej liturgii, czy rozważaniu tego słowa podczas homilii. Sięgamy do różnego rodzaju interpretacji, sięgamy do różnego rodzaju komentarzy, staramy się sięgać po książki katolickie i wierzę głęboko, że tak jest i wierzę głęboko, że słuchacze Radia Maria tego właśnie dokonują. Wsłuchujemy się w różnego rodzaju rozważania, podcasty, treści, audycje i tym podobne. I to jest niesamowicie ważne. I modlimy się przecież sami, tak? Sięgamy po różaniec, po koronkę, po litanie, po różnego rodzaju inne modlitwy, uczęszczamy na Eucharystię, adorujemy Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i to jest przepiękne, i to jest niesamowicie ważne, i to jest niesamowicie potrzebne. Czy ta modlitwa jest indywidualna, czy ta modlitwa jest w rodzinie, czy we wspólnocie, one są bardzo ważne i bardzo potrzebne. Natomiast tak jak z ogniskiem, czasami możemy dokładać, albo kto może miał piec w domu, albo jeszcze ma piec w domu, to wie, że do tego pieca można dokładać, ale jeżeli się to robi za często i nie w odpowiedni sposób, powiedzmy, tym paleniskiem się gospodaruje, to czasami ten wewnętrzny ogień może gdzieś zostać przytłumiony nawet przez to, co powinno mu pomóc, czyli przez drewno, przez węgiel, czy przez to, co powinno go rozpalić. Dlatego ważne jest, że czasami trzeba wziąć pogrzebacz i tam poruszać. Czasami trzeba dopuścić powietrze do tego, co jest w środku, po to, żeby ten ogień mógł się jeszcze bardziej rozpalić. I właśnie po to my sięgamy do treści katechizmowych i po to sięgamy do tych treści takich najbardziej fundamentalnych i najbardziej podstawowych, a mianowicie po to przypominamy sobie i zadajemy sobie pytanie, kim jest Jezus Chrystus? Kim jest Jezus Chrystus dla mnie, w moim życiu, ale przede wszystkim, kim jest Jezus Chrystus dla Kościoła? Co mi credo, wyznanie wiary mówi o Jezusie Chrystusie? I właśnie po to jest mi to potrzebne, żebym ja potrafił na nowo ten ogień rozpalić, żebym ja potrafił się odzwyczaić od Jezusa i nieustannie się nim zachwycać. Nieustannie, klękając przed Najświętszym Sakramentem, móc powiedzieć, przepraszam tak kolokwialnie, wow, Jezu, dziękuję Ci, uwielbiam Cię. Dlatego też katechizm pokazuje nam bardzo konkretnie, mówi sformułowanie Syn Boży. Syn Boży odnosiło się w Starym Testamencie do każdego człowieka posłanego przez Boga i nie tylko do człowieka, bo również aniołowie tak byli nazywani. Więc każdy, kto żył w tej relacji, niezwykle bliskiej relacji do Boga, był nazywany Jego Synem. I to też jest przepięknie pokazane i taka troszeczkę już partycypacja w tym, co później Jezus Chrystus powie o Kościele, że Kościół to moje ciało. Tak, my wierzymy głęboko, że Kościół jest mistycznym ciałem Jezusa Chrystusa, czyli my jesteśmy jakoby Jezusem Chrystusem, jesteśmy włączeni w Niego. I dlatego też możemy siebie nazywać synami, dlatego możemy do Boga mówić Ojcze, a na Jezusa możemy patrzeć jak na naszego brata. Właśnie przez to, że jesteśmy włączeni w tę wspólnotę, właśnie przez to, że jesteśmy tak blisko zestawieni przez łaskę Chrztu Świętego, przez uczestnictwo w sakramentach, przez słuchanie Słowa Bożego, przez przede wszystkim wypełnienie przykazań, praw ewangelicznych. Ale musimy pamiętać, Stary Testament, kiedy czytamy Syn Boży, to synonim Izraela, to synonim proroków, to synonim aniołów. Natomiast już Nowy Testament pokazuje nam bardzo wyraźnie, to sformułowanie Syn Boży odnosi się do Jezusa. I co ważne, to Jezus przedstawia siebie jako Syna Bożego. Oczywiście to stanie się też podstawą do Jego oskarżenia. Dla Izraela ówczesnego bluźnierstwem było nazywanie siebie Synem Bożym. Dlaczego? Ano dlatego, że w mentalności, rozumieniu semickim synostwo było unifikacją, było, jakby to powiedzieć, syn był tym samym, co ojciec. Jeżeli ktoś określał siebie synem konkretnego człowieka, to znaczy, że był z nim złączony, był jakoby jedno, mógł przekazywać informacje, miał te same prawa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli w taki sposób był przyzywany, dlatego jeżeli Izraelici, jeżeli Żydzi, uczeni w piśmie, jeżeli faryzeusze słyszeli od Jezusa, że On jest Synem Bożym, dla nich było to jednoznaczne zrozumieniem, że tytułuje siebie również Bogiem. A to oczywiście było wykroczeniem poza monoteizm, czyli już pewnym zaprzeczeniem idei wiary w jednego Boga, idei wiary Izraela. Więc tutaj już była ta prawda, która się nie mieściła im w głowie, nie mieściła się w sposobie ich pojmowania. My dziś wiemy, skąd to się brało. Znamy doktrynę i prawdę wiary o Trójcy Świętej. Natomiast musimy pamiętać, że ówcześni, współcześni Jezusowi Żydzi nie mieli tej prawdy, nie mieli tej znajomości. I dla nich to sformułowanie Jezusa, że jest Synem, było nie do przyjęcia i nie do zrozumienia. Dlatego było też takim wielkim szokiem, czy wielką kontrą, która się zrodziła przeciw apostołom, którzy właśnie głosili Jezusa jako Syna Bożego. Mamy tutaj fragmenty z Dziejów Apostolskich, z listu do Galatów, że Jezus jest Synem Bożym, zaraz zaczęli głosić. To Boże synostwo Jezusa, które też pokazuje to Jego pośrednictwo, które też pokazuje tę Jego łączność, które też daje Mu tę moc, o której czytamy w Ewangeliach. Dzięki temu Jezus mógł wchodzić, powiedzmy, pokazywać poddańczość chorób, poddańczość złych duchów w sobie. Są też momenty, kiedy to Bóg mówi, że Jezus jest Synem. I co więcej, nie tylko daje Mu pieczęć potwierdzającą swoje synostwo, ale również zwraca się do tych, którzy za Jezusem chcą iść, aby Go słuchali. Dlaczego mają Go słuchać? Ano dlatego, że słowa Jezusa są utożsamione ze słowem samego Boga. Czyli już nie tylko i wyłącznie przekaz prorocki. Tak mówi Pan, jak czytamy chociażby w proroctwie Izraela, znaczy Izajasza, przepraszam, czy u innych proroków. To już nie jest powiedziane, tak mówi Pan, ale u Jezusa słyszymy, słyszeliście, że wam powiedziano, a ja wam powiadam. Jezus świadom własnego autorytetu jest w stanie mówić, a ja wam powiadam. Ludzie to dostrzegą. Powiedzą, mówi już nie jak nasi uczeni w piśmie, ale jak ktoś, kto ma moc. Cóż to za nowa nauka z mocą? Nawet złe duchy są mu poddane. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Najpełniej będzie się to objawiało oczywiście po zmartwychwstaniu, kiedy będziemy widzieli Jezusa objawiającego swoją boską moc w przebóstwionym, uwielbionym ludzkim ciele. Kiedy będziemy widzieli te wszystkie moce cudotwórcze, powiedzmy, czyli przenikanie przez ściany i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te niesamowite historie, o których czytamy w Ewangelii, które miały miejsce już po zmartwychwstaniu, ale te cudowności, powiedzmy, one nie mają być czymś, co przekonuje, ale mają być czymś, co podpisuje. Pamiętajmy, że cuda Jezusa nigdy nie są po to, żeby przekonać niewiernego, ale cuda Jezusa są po to, żeby utwierdzić wierzącego. Niewierny, patrząc na cuda, zawsze będzie chciał więcej. Wierzący, patrząc na cuda, będzie błogosławił Boga. Jezus jest również Panem. I to sformułowanie Pan dla nas dzisiaj jest już nie do końca zrozumiałe. Szczególnie jeżeli popatrzymy na młodsze pokolenie, bo to sformułowanie Pan jest nacechowane bardzo mocno hierarchicznie. I podczas seminarium nawet mieliśmy takiego wykładowcę, który zwracał nam uwagę, że są takie regiony świata i Polski, gdzie to sformułowanie Pan jednak ze względu na zaszłości historyczne jest nie do końca dobrym określeniem, jeżeli mówimy o Jezusie. Nie wiem, czy tak jest, nie badałem tego i jakby to powiedzieć, nie chciałbym wejść w polemikę, natomiast tutaj już widać gdzieś nawet w tym głosie to pokazanie, że no powiedzmy, że jest to jakiś tam przejaw takiego myślenia feudalnego. Tak, Pan, który jest tym, który jest nad. Pan, który jest decydentem, Pan, który jest zarządcą, Pan jako mimo wszystko w pewnym sensie określenie pejoratywne. Natomiast katechizm nam pokazuje, że Jezus jako Pan jest kimś, kto rzeczywiście ma władzę. Jest tym, który jest zarządcą. Jest tym, do którego należy ostateczne słowo. Ale jest też tym, który gwarantuje bezpieczeństwo. Jest też tym, który się troszczy, który się opiekuje, który nie pozostawia samych. Pan. Najkrótsze słowo, możemy powiedzieć, wyrażające naszą relację do Boga. Jeżeli przyjmuję Jezusa jako Pana, to znaczy, że przyjmuję Jego myśl, Jego decyzję, poddaję się Jemu. Chcę wypełniać to, o co On mnie prosi. Chcę wejść w tę relację uniżenia, ale takiego zdrowego uniżenia. Zawierzenia. Chcę pójść za Jezusem. Pan, Jezus jako Pan, będzie przeciwstawiany, może nie przeciwstawiany, w pewnym sensie konfrontowany, z Nim będą władcy, o których również mówiono Pan. Tylko to Jezus będzie dawany jako przykład, jako ten prawdziwy Pan. Ten, który rozumie, ten, który właśnie troszczy się, ten, który współpracuje, ten, który daje pewną opiekę i bezpieczeństwo. I Jezus to też w Ewangelii nam pokaże. Trzeba oddzielić tego Pana tutaj na tym świecie i trzeba oddzielić Jezusa jako Pana. Oddajcie Cezarowi, co należy do Cezara, Bogu to, co do Boga. Pokaże nam gdzieś tę różnicę. Ale my chcemy patrzeć właśnie z tych dwóch perspektyw. Z jednej strony porównywać tę władzę świecką, tak ją określimy, z władzą duchową, Pana z Panem, ale też chcemy sami poddać nasze życie Jezusowi Chrystusowi i prosić Go, żeby też On nas przemieniał, żeby On nam dodawał sił, żeby On nas wspierał, abyśmy potrafili rzeczywiście Jego stawiać na pierwszym miejscu naszego życia jako tego Pana, który decyduje o wszystkim, który podtrzymuje, zarządza, prowadzi. Pan nasz Jezus Chrystus. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje, zanosimy modlitwy właśnie w taki sposób. I z jednej strony w takim wyrażeniu uznajemy pośrednictwo Jezusa, ale z drugiej strony Jego całkowite zwierzchnictwo. Pan nasz Jezus Chrystus. Jednorodzony Syn Boży i Pan nasz Jezus Chrystus. To, że Ewangelia, Nowy Testament, Apokalipsa kończy się tymi słowami: przyjdź Panie Jezu, to jest właśnie po raz kolejny pokazanie tego, że to Jezus jest Panem, że to On ma być dla nas najważniejszy.